Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Ostatnia prosta kampania, jeszcze kilka tygodni naprawdę ostrych, dynamicznych starć, zwarć, dyskusji. O tym między innymi w salonie. A zaproszenie do dyskusji, do programu przyjęli, za co bardzo dziękuję. Doktor Hanna Karp, medioznawca, witam panią doktor.
Witam.
Jacek Łęcki, Telewizja Polska, witam serdecznie. Redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci.
Dzień dobry.
I redaktor ksiądz Henryk Zieliński, współautor tego programu oraz twórca i redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże księdzu. Gratuluję tego 14-lecia.
Dziękuję. Akurat to dzisiaj we wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, który był, jest patronem prasy katolickiej. Powstał 14 lat temu Tygodnik Idziemy.
I dobrze się ma, a na okładce najnowszego wydania Powróćmy do Boga, 14 września 2019, Polska pod krzyżem. We Włocławku, dlaczego zdecydował się ksiądz ten właśnie temat zamieścić na okładce, tak trochę niestandardowo, jak na Tygodnik Idziemy?
Rzeczywiście będzie to spotkanie koło Włocławka. W najbliższą sobotę o godzinie 11 się wszystko zaczyna w Kruszynie na lotnisku polowym, na lotnisku aeroklubu obok Włocławka. Natomiast w tej chwili oczywiście świat ma swoje problemy, choćby zbliżają się wybory parlamentarne w Polsce. Natomiast dla nas fundamentalną sprawą jest powrót do wartości, do świata wartości, do chrześcijaństwa. Dlatego, że jeżeli zajmiemy się sprawami ważnymi, ale bądź co bądź ulotnymi, to nie będzie na czym budować naszego życia. Trzeba wrócić pod krzyż, trzeba wrócić do Chrystusa. Ludzie z właściwie uformowanym sumieniem, z właściwym światem wartości będą normalnie myśleć, są normalnymi, są ludźmi, którzy właśnie mają ten punkt oparcia i to jest ważne.
A organizują to autorzy takich wydarzeń, grupa świeckich katolików,
tak, jak Wielka Pokuta, Różaniec do granic, ludzie, którzy są sprawdzeni. I również ta idea mi przyświetla, w Piśmie Świętym czytamy, żeby ducha nie gasić. Jeżeli świeccy czasami chcą wyręczyć duszpasterzy, a może wręcz zmobilizować duszpasterzy do działania, jeżeli potrafią zgromadzić setki tysięcy ludzi, to trzeba im przyklasnąć, trzeba im błogosławić i ich wspierać, a nie podcinać im korzenie.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla całego zespołu Tygodnika Idziemy.
Dziękuję. Na świeckich życzymy.
My przechodzimy do wydarzeń kampanijnych i nie możemy pominąć całej serii wpadek polityków Platformy Obywatelskiej, którzy zapomnieli o swoim własnym programie, o treści swojego własnego sześciopaku. Nawet sam autor, który użyczył nazwiska temu sześciopakowi, też tego programu nie zna. Posłuchajmy, zobaczmy.
Trzeci punkt.
Trzeci punkt to na pewno jest smog, zmiany klimatyczne, wszystko co jest związane ze środowiskiem.
Piąty punkt.
W piątym punkcie powiedziałbym o tym wszystkim, co o służbie zdrowia bym jeszcze...
To było w trzecim punkcie.
No tak, ale służba zdrowia to są kwestie, które... Powiedziałbym o onkologii jako o ważnym punkcie, który bym wyodrębnił.
Chodzi o naprawienie tego, co było złe, jeśli chodzi o sprawy związane z prawem, czyli z Trybunałem, z wymiarem sprawiedliwości. To są sprawy zdrowotne, to są sprawy dla seniorów, to są sprawy związane także
tak
z ekologią.
Ale tak punkt po punkcie, że pierwszy to jest rzeczywiście...
A ja nie jestem od tego, żeby punkt po punkcie...
A dlaczego nie? Przecież jest pan numerem jeden w Łodzi.
Ale to nie chodzi
jest
o to,
pan
że...
lokomotywą listy, więc ja chyba mam prawo i słuchacze też mają prawo i o to pytają właśnie, żeby pan dokładnie powiedział, co jest w tym sześciopaku,
i dokładnie, punkt po punkcie. I dokładnie chcę pani powiedzieć, że mam swój program wyborczy, a szóstka Schetyny i to, co powie dzisiaj pani Małgorzata Kidawa-Błońska, to są te problemy, o których już pani przed chwilą powiedziała.
Zna pan szóstkę Schetyny?
No z grubsza tak.
Z grubsza, tam jest sześć punktów, proszę. Primo.
No jest cała sfera obyczajowa, jest zdrowie, jest sfera demokracja. No sfera obyczajowa, czyli to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli związki partnerskie.
Tak, związki partnerskie.
Ale
raz. Dobra.
Druga rzecz to jest zdrowie.
Dwa.
Demokracja.
Jaka demokracja? Gdzie ma pan demokrację?
No mówię o tej sferze sądownictwa.
No dobrze, samorządy, rządy prawa. Dobrze, no dobrze. No.
Nie pamiętam w tej chwili. No nie wyrecytuję
pana. Zaraz, to trzy pan
już, no tak.
Aha, ale to jest szóstka.
No dobrze. To pan ale chce zna... pan się zapytać, nie, ale chce się pan zapytać...
Ja nie mówię całego
nie,
programu,
ale, jeżeli się
sekundę, chce... ale to pan nie zna nie tylko tam nie. Programu, to Palnika, bo to...
No przecież wszyscy mówią, że nie ma programu, no więc no to ale jak pan chce się zapytać o to, co uważa, co ja uważam na tematy gospodarcze, bardzo chętnie będę panu recytował.
Sprawdzić, czy pan wie, z jakiej partii kandyduje.
Wiem, z jakiej partii kandyduje, z Koalicji Obywatelskiej. Zostałem zaproszony na te listy.
No i ja w związku z tym pytam pana o program.
Ale co by pan chciał powiedzieć o programie? Bo to nie bo to wie pan, oczywiście możemy takie quizy sobie robić.
Jakie quizy? Czy ja pana
kto się kiedy urodził?
Czy ja pana pytam o ulicę w Rzeszowie albo o...
Już znam ulicę w Rzeszowie. Cały czas przemierzam je pierwszą.
Bardzo dobrze, ale ja pana nie pytam ani o ulicę w Rzeszowie.
Ale co by pan chciał wiedzieć, jakie są moje poglądy, na jaki temat? Bo to rozumiem, że o tym rozmawiamy.
Chciałbym na przykład się dowiedzieć, jakie są poglądy pańskie na temat szóstki Schetyny. Okazuje się, że pańskie poglądy są żadne, bo nie, pan no tej szóstki nie zna.
Aż przykro patrzeć, ktoś może powiedzieć, ale czy to jest znak czegoś głębszego? Czy tylko taka zabawa, trochę śmiechu, trochę rechotu? Pani doktor Hanna Karp, pani doktor się naukowo zajmuje opisem naszego życia publicznego, tak można powiedzieć. Co to jest, pani doktor?
To jest przede wszystkim to, co od razu przychodzi nam na myśl, to jest kompletna improwizacja, całkowite nieprzygotowanie, no żałość to, co pan redaktor powiedział. Można by, ja właściwie jak mam studentów, to chyba nie przypominam sobie, żeby w ten sposób ktoś u mnie zdawał nawet, ale to już mniejsza z tym. Natomiast gdyby redakcja któraś chciała złośliwie do końca ugotować partię, jej ich liderów i tak dalej, jej liderów, to wystarczyłoby, żeby ten materiał był właściwie tak codziennie o jakiejś porze regularnie powtarzany. Ja myślę, że więcej żadnych materiałów telewizja nie musiałaby przygotowywać, ta, która chciałaby przedstawić partię, jak ona jest przygotowana. Znaczy, mówiąc krótko, widać, że w Platformie Obywatelskiej dokonał się ostatnio jakiś rewolucyjny zwrot. Mam tu na myśli sprawę z panią premier Kidawą Błońską, tak zwaną. I teraz widać, że partia była całkowicie nieprzygotowana, że kompletnie improwizuje. Dlaczego się tak dzieje, jest pytanie, bo to jest tak naprawdę pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Jaki jest powód tej całkowitej dezorganizacji? Bo ja bym powiedziała, że jakiś scenariusz był wcześniej budowany, lepszy, gorszy, ale nastąpiło jakieś całkowite zachwianie. I tutaj jest oddzielny temat na dyskusję, ale myślę, że jeszcze do niej wrócimy.
Wiem, że redaktor Stanisław Janecki, jako autor też programów radiowych, też pytał polityków opozycji o tę szóstkę Schetyny. Ona została ogłoszona 13 lipca, naprawdę niedawno. Ja jeszcze pamiętam ciepło słońca prawda, w tym okresie letniego urlopu i też nie wiedzieli.
Nie wiedzieli też o szóstce z 2017 roku, tej pierwszej. Ja regularnie zadawałem w Polskim Radiu 24 politykom Platformy Obywatelskiej pytania i albo znali dwa punkty z sześciu, zarówno w tej pierwszej, jak i w tej drugiej szóstce, albo nie znali żadnego i mówili to, co powiedział Paweł Poncyliusz, że nie po to przyszli do studia, żeby brać udział w quizie. Czyli nie chcieli odpowiedzieć, nie znając tego.
Ale przecież szóstka jest po to, żeby była quizowym przedstawieniem programu.
Otóż to, tylko skoro oni nie znali ani tej pierwszej z 2017 roku, ani nie znają tej, właściwie to są trzy wersje nawet tej szóstki, a teraz będzie jeszcze siódemka, to tym bardziej nie będą znali. Z czego to wynika? Moim zdaniem wynika to z tego, że nikt się nie przejmuje tak zwanym programem. Ponieważ to jest tylko, żeby było, że my mamy. Natomiast co tam jest w środku, to już nikogo nie obchodzi. Tym bardziej nie obchodzi, że oni zrobili wewnętrzne badania, tak z 4-5 tygodni temu, z których wynikało, że elektorat kompletnie nie kojarzy Platformy z żadnym pozytywnym programem i wyborcy nie potrafili wymienić nawet nazwy, że oni posiadają jakiś sześciopak. Czyli skoro elektorat się nie przejmuje tym, że oni nie mają żadnego programu, bo uważa, że nawet gdyby mieli, to i tak go nie zrealizują, to tym bardziej politycy się tym nie przejmują, więc to jest rodzaj takiej niby rzeczywistości po prostu. My tu udajemy, teraz książeczka no, przecież powstała.
Nawet nie udajemy, rozumiem, no, bo nawet nie znamy tego programu. No,
ale po co mają znać, jak nikt się tym nie przejmuje?
Jacek Łęcki. Absolutnie kluczowe jest to, co to Staszek Janecki powiedział, że ta nieznajomość ma bardzo głęboką przyczynę. To znaczy nie ma potrzeby żadnej znać tego programu. Nie mają żadnej potrzeby znać tego programu, bo po pierwsze nie jest to temat.
Na antenie
nie jest to temat rozmów z wyborcami. Po drugie, no, przyzwyczaili nas politycy przez wiele lat, że to, co opowiadają w kampanii wyborczej, no to opowiadają w kampanii wyborczej. A potem przychodzi realne życie, czas rządzenia i robią tak, jak im wyjdzie. Czyli te obietnice z kampanii wyborczej nie mają związku z później realizowanym programem, więc też się specjalnie tym nie przejmują. Ani ci wyborcy, ani ci politycy. To się zmieniło w 2015 roku, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zaczęło systematycznie realizować pewne konkretne założenia i obietnice wyborcze i je zrealizowało. I dla wielu i wyborców, ale również dla wielu polityków to był szok, że no takie twarde obietnice można tak konsekwentnie realizować. I dzisiaj ludzie się przyzwyczaili do tego, no, że jak obiecujesz coś, co się wybrało, to potem to będzie. No, czy będzie, czy nie będzie, to nie wiemy. Natomiast dzisiaj widać, że jeżeli politycy Platformy, czy jeżeli Koalicja Obywatelska tego nie znają, no to właśnie dlatego.
Tu bym, pani doktor mówi kompromitujące i ma rację, bo jeżeli by to nie miało znaczenia, to przecież nie mielibyśmy konwencji właśnie dopiero co zakończonej kolejnej Platformy Obywatelskiej, dużej książeczki, którą w końcu pani Kidawa odnalazła, dodała jeszcze
to jest, ale to też jest ważny moment. Wychodzi lider ugrupowania, tak, który ma być kandydatem na premiera, ma mówić o programie, nie ma ze sobą tego programu. To jest drobiazg, tak? Ale to pokazuje też jakąś taką nerwowość i chaos.
Ja, ona mówi jeszcze, ja dopiszę jeszcze sobie tu 7 punktów dopisał.
A na okładce programu jest Grzegorz Schetyna.
Proszę księdza, jaka jest księdza opinia na
ten temat? Panie konwencje wyborcze, przynajmniej ta, o której pan mówił, to są imprezy, to są eventy tak zwane. Trzeba coś pokazać publiczności, trzeba coś, tak, czymś zainteresować stacje telewizyjne, żeby zaistnieć w nich. Natomiast problem jest taki, że oczywiście oprócz tego, że nieznajomość programu wynika z braku planów jego realizacji, że to jest, w gruncie rzeczy są to słowa, które nic nie znaczą. Niestety taki trend się pojawił. Przynajmniej na lewej stronie wśród polityków, to myślę, że również wynika to z tego, że Platforma nie ma zamiaru realizować swojego programu również dlatego, że poważnie nie liczy się z możliwością sprawowania władzy. Że Platforma w tej chwili gra o bycie mocną opozycją i się rzeczywiście bardzo niejako wyćwiczyła w ostatnich latach w byciu tą totalną opozycją i wtedy nie ma znaczenia, jaki się ma program. Po prostu ważne jest, żeby być na anty. Myślę, że gdyby dzisiaj na przykład zapytać pana prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, z jakim programem startował do wyborów na prezydenta Warszawy, ciekawe, może ktoś z dziennikarzy zapyta, ciekawe, czy on, no chyba, że się przygotuje wcześniej.
Ja jeszcze, przepraszam, o jednej rzeczy zapomniałem. Bo rozmawiam z nimi tak zakulisowo i oni w ogóle o tym nie rozmawiają na wewnętrznych partyjnych spotkaniach. Kompletnie. To nie istnieje. Ktoś to przygotował.
Nie rozmawiają, co zrobić w Polsce?
Nie rozmawiają o tym programie. Ktoś im to napisał, wrzucił do książeczki, a wcześniej ten wcześniejszy pakiet na stronę internetową. Natomiast na tym spotkaniu oni wyłącznie rozmawiają o tym, co by tu zrobić, żeby nam coś urosło, albo żeby ich tam przydybać, na czymś przyszpilić i tak dalej. Te rzeczy w ogóle nie są przedmiotem partyjnych rozmów.
Czyli nie przygotowują się do rządzenia,
nic. Dlatego nikt tego nie pamięta. Bo jak coś jest tematem rozmów, to się to pamięta, no jak nie jest, to się nie pamięta.
To tu przypomina mi się jeszcze taki spot z Ukrainy, jeszcze kiedy były wybory, to tam ktoś poszedł jeszcze dalej. To znaczy zachęcał wyborców, żeby głosowali na niego. Z jakich powodów? Z takich, że będzie kradł, zabierał, grabił, obsadzał wszystkie stanowiska swoją rodziną. Mówię wam to wprost, głosujcie na mnie. To troszeczkę tak paradoksalnie, ale to chyba już
w tę stronę idzie. Czy zmieni coś w tym obrazie opozycji przedstawienie pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Rzeczywiście osoby określanej często jako sympatyczna, no, mniej agresywna, chociaż jak spojrzymy na jej głosowania, to na przykład głosowała za powszechną dowolnością i dostępnością dla wszystkich, prawda, zabiegu nazwanego aborcją. No ale ma być tutaj kandydatem na premiera. Zaraz może zobaczymy sceny właśnie ogłaszania pani Kidawy-Błońskiej. Teraz Platforma ma być uśmiechnięta. Teraz Platforma przedstawia nowe obietnice. Tu właściwie jest wszystko dla wszystkich, nawet darmowy internet, cokolwiek miałoby to znaczyć. Profesor Kazimierz Kik odniósł się do retoryki pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej takimi słowami. Piękne słowa, uśmiechałem się w duchu zażenowany, że coś takiego mogę usłyszeć od przywódcy partii, która wymyśliła totalną opozycję. Schetyna udławiłby się takimi słowami, powiedział profesor Kik. Pani doktor, czy to może być dobra, nie wiem, sztuczka, manewr, zmiana?
To byłaby być może dobra sztuczka i manewr, gdyby ten poprzedni materiał, który oglądaliśmy, nie był taki, jaki był.
Nokautujący,
może. Nokautujący, powalający całkowicie. A teraz już mamy tylko ciąg dalszy tego wszystkiego, co mogliśmy oglądać podczas prezentacji pani Kidawy i tak dalej. Jak mówiła, co mówiła. Sama widać, że podchodziła do tego właściwie jak do występu, jak w jakiejś takiej sztuce teatralnej, para jakiejś, no. Więc w tej chwili Platforma Obywatelska już na finale, to już jest przedbiegi końcowe, to już tak się kompromituje. Zadziwia mnie to wszystko. I właściwie nie wiem, z czym mamy do czynienia do końca. Znaczy ten ich wyborca może być bardzo rozczarowany i coraz bardziej zdumiony, bo to wygląda, ja bym tak określiła, że Platforma Obywatelska tak naprawdę i wszyscy, którzy tworzą z nią tę koalicję, chyba nie mają w ogóle zamiaru wygrać. Ja bym postawiła taką tezę wręcz.
Takie były sondaże, czy badanie pogłębione pracowni IBRIS przedstawione na forum ekonomicznym w Krynicy. Tam był specjalny panel i to były też badania jakościowe, czyli no, takie próbujące złapać coś więcej niż wyłącznie cyferki. Na przykład zapytano z wyborców, z jakim zwierzęciem kojarzy im się Platforma. I dwa były. To znaczy jeden to był śpiący, leniwy, na żarty, syty lew, a drugie w podobnym stanie panda. Więc na drugiej kontrze były opisy dzisiaj rządzących jako dynamicznych, prawda, a takich trochę czasami nawet z pazurem Lampartów. No to tam nie padła ta nazwa zwierzęcia, ale można tak to odczytać. Jacek Łęski.
Ten ruch z postawieniem w pierwszym szeregu pani Kidawy Błońskiej wydaje się takim ruchem, no właśnie, który miał osłabić taki agresywny wizerunek Platformy. Grzegorza Schetyny, który no, bywa antypatyczny, bywa taki właśnie, no ten jego przydomek, Grzegorz zniszczy cię Schetyna, no się za nim ciągnie przecież od lat, to nie jest wymyślone przez dziennikarzy, tylko przez jego partyjnych kolegów. I wydawałoby się, że to ma szansę zadziałać. No, ta prezentacja pierwsza pokazuje, że po pierwsze, no jednak ona nie ma takiego doświadczenia właśnie w wystąpieniach publicznych, które by dawały jej swobodę pewną i taką autentyczność. To się czuje, że to jest takie trochę plastikowe. Dwa, no jest sporo tych wpadek. Takich, które no, z jednej strony budzą uśmiech, ale z drugiej strony no, każą zapytać o merytoryczne przygotowanie do tego typu wystąpienia. No, to nie powinno się zdarzyć. No, ale z trzeciej strony pojawiają się w tym takim niby eleganckim obrazie przyszłej, jak chce Koalicja Obywatelska, pani premier, rysy również takie bardzo agresywne, no bo ona opowiada o Polsce jako o kraju, w którym w każdym domu jest podsłuch, tak? To są absurdy jakieś. To pokazuje taką.
W 2007 roku udało się stworzyć takie wrażenie, że w każdym tutaj, domu jest podsłuch i każdego zamknął.
Tworzenie takiej atmosfery, jakby państwo było opresyjne i każdego ścigało, każdemu chciało zajrzeć do domu, inwigilowało. Czyli coś, co w czasach rządów Platformy rzeczywiście miało miejsce, no bo przecież to w tamtych czasach ABW wpadało do redakcji po prostu i chciało wydrzeć laptopa z informacjami, czy wjeżdżali funkcjonariusze o 6 rano do twórcy jakiegoś tam złośliwych memów na Bronisława Komorowskiego, no to oni te cechy przypisują innym i tworzą wokół tego atmosferę histerii. I mi to przypomina jako żywo taki styl Unii Wolności, czy jeszcze wcześniej Unii Demokratycznej. Ci widzowie pewnie tego nie pamiętają, ale to była taka mieszanka takiej elegancji, poczucia wyższości, z jednocześnie jest takim agresywnym przekonaniem, że się ma zawsze rację, a wszyscy inni są źli.
Że się jest naturalnym panem tej krainy od 1944 roku często dzisiaj. Stanisław Janecki, czy to znaczy, że ta pani Kidawa-Błońska jako twarz Platformy, twarz wyborcza, kandydat na premiera, że już nie strząsamy pisowskiej szarańczy, jak to obiecywał Grzegorz Schetyna, już nie dożynamy w atach, już jest inaczej?
Patrzę na to zupełnie inaczej, to znaczy nie z punktu widzenia tego, jak to ma wyglądać, tylko z punktu widzenia tego, po co się to robi. A robi się to po to, trochę za późno oczywiście, żeby Grzegorz Schetyna nie był jedynym odpowiedzialnym za porażkę wyborczą. Ich wewnętrzne badania na próbie 3000 pokazują jeszcze gorsze wyniki niż z tych oficjalnych badań wynika. O. W związku z tym Grzegorz Schetyna wymyślił sobie koncepcję ratunkową. Skoro wy mówicie, że ja mam negatywny wizerunek, to wezmę osobę najlepiej się kojarzącą, czyli najłagodniejszą w naszym ugrupowaniu, mającą ciągłość z politykami II Rzeczpospolitej, bo to prawnuczka prezydenta Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego jeszcze sprzed przewrotu majowego, czyli z okresu demokratycznego II Rzeczpospolitej i zobaczycie, co to da. Oczywiście w moim założeniu Grzegorza Schetyny to nic nie da, ale przynajmniej nie będziecie mieli do mnie pretensji, że nie spróbowałem tego zrobić. I mając w zasadzie pewność, że nie wygra wyborów, chce się podzielić odpowiedzialnością za porażkę, żeby mu to nie zaszkodziło przy wyborach w grudniu kończy mu się kadencja jako przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.
A tam są powszechne wybory
przewodniczącego. Tak, były. Czy się odważy znowu zrobić głosowanie powszechne przez internet? To jest wątpliwość moja dość duża. I najważniejsze jest teraz przetrwać w partii po porażce wyborczej. I jeszcze jedną rzecz jego Schetyna załatwia w ten sposób. Jeśli Małgorzata Kidawa-Błońska w Warszawie, celowo ją dlatego przesunął, uzyska jakiś dobry wynik, w sensie liczbowym, nawet nie procentowym, to rozwiązany ma problem kandydata na prezydenta, który i tak być może nic nie osiągnie, ale nie będzie tych przepychanek z Donaldem Tuskiem.
I nie będzie
Tuskiem.
Donaldem Tuskiem
otóż
właśnie.
Otóż to, tak. Tych wszystkich rzeczy. Więc Grzegorz Schetyna zrobił to, za co Radosław Sikorski nazywał go, przepraszam, bo to jest cytat, lwowskim żulikiem, po prostu okazał się cwaniakiem, tylko być może to wszystko jest za późno, po prostu, żeby uniknąć odpowiedzialności, bo tendencja do tego, żeby jednak Schetynę rozliczyć bardzo głęboko za ewentualną porażkę wyborczą, bo nie rozliczono go za porażkę w wyborach europejskich, a przecież zapowiada w kulturze liberalnej, że nie dostanie drugiej szansy, a sam ją sobie dał, jest duża tendencja do tego, żeby jednak mu się nie udało, a on robi wszystko, żeby mu się udało.
Jeszcze księdza Henryka Zielińskiego poproszę o opinię i właściwie takie spojrzenia to z punktu widzenia wartości, bo to oczywiście można powiedzieć polityczna jatka, prawda, polityczne trzewia, ale czy chodzi o coś więcej w tej, może chodzić o coś więcej w tym wysunięciu na pierwszy plan pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?
Z jednej strony zgadzam się z tym, co przed chwilą mój przedmówca powiedział, natomiast gdy chodzi o to zejście z pierwszej linii strzału i powtarzam to od początku tego programu, że Platforma widać nie liczy się już z możliwością wygrania tych wyborów, natomiast liczy się, planuje być swoją rolę dalej w opozycji. A to i swoją rolę w opozycji postrzega jako bycie antypisem. Wobec tego właśnie wkonstruuje program bycie na anty. Wobec tego również tutaj jest jakieś echo pewnie manewru, który wykonał Jarosław Kaczyński przed 4 laty, również wystawiając Beatę Szydło.
127 dni przed wyborami, a teraz 40.
No, nie, ja rozumiem.
I tylko Beata Szydło miała realnie zostać
oczywiście,
premierem.
Że miała zostać premierem i została premierem. Natomiast problem polega na tym, że tutaj nie mamy do czynienia z oryginałem, tylko mówię, mamy do czynienia z pewną imitacją, w momencie, kiedy to ma być po prostu zwyczajnie antypis. Natomiast dla mnie to wszystko no niestety wskazuje na nihilizm ugrupowania politycznego, które no właśnie nie mając programu, nie mając recepty, w gruncie rzeczy całym programem jest to być mocną opozycją, być na anty.
I teraz ma być jeszcze mocniejszą.
Ale uwaga mała, tutaj prawdziwym trendseterem jest pan Donald Tusk. To po swoim odejściu namaścił panią Ewę Kopacz, czy tak naprawdę to się zaczęło od Ewy Kopacz.
To prawda, ale od razu do pani doktor pytanie, no bo ta zmiana po stronie opozycji idzie też w kierunku zmiany, być może, nie wiem, no, formuły obecności w przestrzeni medialnej, bo Platforma kończy bojkot telewizji publicznej. Teraz mają się politycy Platformy znowu, między innymi w tym studiu, zacząć pojawiać, ale już na przykład pan Migalski, no jakoś tam jednak związany z Platformą, mówi...
No startu nie jest z Platformy.
Tak, mówi, no nie jest chyba członkiem w tym znaczeniu, może już jest, nie, chyba nie jest. Mówi, trzeba chodzić i pluć w twarz dziennikarzom. Pani doktor, no jako...
Czy ma pan chusteczkę już, panie redaktorze?
Bo no tak... ja tu się raczej nie zamierzam spotykać, ale...
Bo to już jestem spokojniejsza.
W salonie dziennikarskim politycy
bo
nie mają
widząc
wstępu.
Poziom niestety tego, co reprezentują, to ja obawiam się, że to będzie kolejny etap komunikacji medialnej tych polityków niestety.
Żeby zepsuć nawet te nieliczne dyskusje, które tak, tu się odbywają
tak.
Spokojnie.
Ja tu jestem pełna niepokoju, nie wiem na jakim to wszystko będzie poziomie, zwłaszcza, że tutaj mają dużą przerwę i dotychczas odwiedzali studia komercyjnej stacji dużej, gdzie mieli niesłychaną przychylność i życzliwość i właściwie jeżeli ta koalicja opozycyjna będzie zadowolona ze swojego wyniku wyborczego, no to powinna jakiś, nie wiem w jaki sposób podziękować właśnie tej stacji komercyjnej, bo to właściwie w tej chwili ta stacja głównie robi za nich całą czarną robotę, taką wyborczą, którą się normalnie wykonuje podczas, znaczy to nie normalnie, bo to jest specyficzny rodzaj pracy i materiał, który ta stacja przygotowuje każdego wieczoru, każdego ranka
to
i tak dalej.
To się panika moralna nazywa, to znaczy obóz rządzący jest podły, zły, ma paskudne intencje, jeszcze gorsze zamiary, a wychodzi to tragicznie.
I to Jeszcze do tego jest... kino Patryka Wegi, jeżeli dorzucimy i tak dalej, ale jakie jest kino Patryka Wegi, to już tutaj nawet chyba nam szkoda czasu na rozmowę o tym filmie, więc ja jestem, wracając do tego powrotu, tego comebacku Platformy i Koalicji Obywatelskiej na studia telewizji publicznej. Mam nadzieję, że się obędzie bez krwi, to trochę żartuję, ale mam nadzieję, że do tych programów będą przygotowani lepiej, dlatego że przychodząc, nie przychodzą na rozmowę czy na rozmówkę salonową, czy jakąś niesalonową.
Jak do stacji komercyjnych rozmawiać.
Tak, żeby sobie wypić kawkę z redaktorem jednym czy drugim, tylko po prostu muszą coś powiedzieć swoim wyborcom potencjalnym. No i teraz jest pytanie, czy to potrafią w ogóle wyartykułować?
A ksiądz Henryk Zieliński, ja mam poczucie, że ksiądz może być zadowolony z tej zmiany, bo ksiądz był kilka razy dość krytyczny wobec telewizji publicznej.
Bywam krytyczny wobec telewizji publicznej, dlatego że dla mnie kryterium odniesienia jest prawda, a nie pewna korporacyjność, czy przynależność do jakiegoś towarzystwa. Natomiast jeżeli mógłbym coś radzić, bo ja cały czas twierdzę, że Polsce potrzebna jest merytoryczna opozycja. Nie ma ludzi bezbłędnych i dobrze, kiedy ktoś potrafi wytknąć błąd i skorygować. Oczywiście. Ale chodzi o to, żeby to wynikało z troski o Polskę, a nie tylko z takiego podgryzania się. I dlatego też, jeżeli mógłbym coś radzić ludziom z Platformy Obywatelskiej, tam bywają także porządni ludzie, naprawdę, to radziłbym, zamiast sobie stawiać za cel przyjść do studia po to, żeby napluć w twarz dziennikarzowi, to lepiej niech pomyślą o swoim wyniku wyborczym i niech starają się jak najlepiej wypaść i jak najbardziej przekonać odbiorców, miliony widzów, które słuchają ich wypowiedzi, które obserwują ich zachowanie. Oplucie dziennikarza w studiu telewizyjnym może tylko zmniejszyć ich poparcie społeczne, więc panowie, nie wygłupiajcie się. A poza tym, no, w którą stronę ma iść rozwój naszej cywilizacji? Czy naprawdę w ten sposób ma wyglądać zwalczanie tak zwanej mowy i zachowania nienawiści? Przecież promotorem tej ustawy, która miała obowiązywać, był między innymi polityk Platformy Obywatelskiej, pan Michał Boni. Więc w którą stronę idziemy? Czy znowu zapomnieliśmy kolejny punkt programu?
Może tu chodzi o to, żeby już te media, no, przestały być różnorodne, pluralistyczne po prostu.
To jest oczywiście jasne, że dzisiaj przy dzisiejszym pluralizmie, jaki jest w Polsce w mediach, gdzie każdy może znaleźć stację, która mu odpowiada i gazetę, która mu odpowiada, to znacznie utrudnia tworzenie takiej propagandowej nagonki na ludzi, jak to się robiło właśnie w latach tam, nie wiem, 2007-2009.
Gdzie... Ale i 90. i 2000.
Tak, to... krótko mówiąc, jest trudniej. Tak? I ja mam wrażenie, że to jednak była taka kapitulacja, nie przychodzenie do telewizji publicznej. Przecież prowadząc z Magdaleną Ogórek Studio Polska, myśmy zapraszali dziesiątki razy ludzi z Platformy Obywatelskiej. Byli tacy, którzy byli gotowi chętnie przyjść. Mówią, słuchajcie, nie wolno nam. Nie, mamy zakaz. My byśmy chętnie przyszli, ale nie możemy. Ja mówię, dlaczego? To taka jest decyzja, że nie chodzimy, że jest bojkot. I potem oczywiście było to wyciągane w ten sposób, że robiło się statystyki, że na przykład tych polityków nie ma w telewizji. No proszę, telewizja jest nieobiektywna, bo ich tam nie ma. Ale panie, nie ma ich tam, bo nie przychodzą. Nie przychodzą,
ale, ale gazeta pana Adama Michnika na przykład doniosła, że pan miał dzwonić do redaktora Tomasza Lisa no, jakiś czas temu, 15 sierpnia 2018 roku i go straszyć, szantażować. Miało miejsce takie wydarzenie?
No to jest oczywiście żałosna próba wrobienia mnie w jakąś właśnie taką mętną historię. Miała miejsce rozmowa, w której ja dowiedziałem się o tym, że tygodnik kierowany przez Tomasza Lisa próbuje zrobić tekst, bo przysyłał takie pytania do telewizji publicznej, który dotykał najbliższych osób szefa telewizji. I tam chodziło o dzieci, o żonę i tak dalej. Zadzwoniłem do niego pytając, czy jak on by się czuł, gdyby się telewizja nim zajmowała w ten sposób.
Czy to jest
przekroczenie,
standard, tak?
Czy to jest nowy standard jakiś, który oni chcą wdrożyć? Przecież to jest przekroczenie pewnych zasad. Ja Tomasza Lisa znam od 92 roku, w tym budynku go poznałem. Tak samo zresztą jak Jacka Kurskiego. I uznałem, że po prostu to jest przekroczenie pewnych zasad. Zwróciłem mu na to uwagę. W tekście tych wątków osobistych nie było, więc ja pomyślałem sobie, że on zrozumiał to, że rzeczywiście może to nie warto. Tak? Dzisiaj widzę, że nic z tej rozmowy nie zrozumiał, co więcej w fałszywy kompletnie sposób bardzo podjął.
Dziękujemy za to wyjaśnienie. Nikt się chyba z panem Lisem aż tak, mówiąc szczerze, nie przejmuje, niech tam sobie
no to też,
mieszka,
to też pokazuje,
niech mieszka w pałacu,
ale to
czy
też pokazuje,
chce, to objawne, nie nasza sprawa, żeby tam drony wysyłać.
Ale to też pokazuje ogromną nerwowość po tamtej stronie i używanie takich podłych metod no, jest tego świadectwem.
My pałaców nie mamy, a Stanisław Janecki. I jeszcze pytanie właśnie o ten bojkot. Czy zmieni się coś zasadniczo, jeśli chodzi o debaty polityczne w Polsce po tej decyzji?
Nie, nie zmieni się. Tacy neofici jak Marek Migalski mogą oczywiście takie głupoty opowiadać, bo to jest przecież idiotyzm kompletny. Natomiast politycy Platformy są także racjonalni. Oni są szkoleni, wiedzą, że agresja w Polsce nie przechodzi przez ekran. To znaczy to w Rosji może być. Tam są specjalnie aranżowane programy, żeby była agresja i że to...
Gdzie jest jakiś na przykład budzi, taki Polak, który tam daje pewien, się pobić.
Tak, taki opłacany, który ma stałą, dość wysoką
zdrajca garzę, z NATO.
Tak, który w takiej roli występuje. Natomiast w Polsce ten, kto jest agresywny po prostu, a szczególnie wobec moderatora, przegrywa, więc nie, ci politycy jak przychodzą do mnie do radia, zachowują się jak normalniej w świecie i to będzie zwykła debata oprócz paru gorliwców, których tam jest oczywiście z pięciu pewno, którzy będą się awanturować i dziennikarzy brać jako przedmiot swoich ataków. Wszyscy inni będą się zachowywać normalnie, bo oni też przecież wiedzą, jak to działa.
Dzisiaj dużo o Platformie, ale dzisiaj także obóz rządzący będzie miał ważne wydarzenie. Kongres, kolejna konwencja Prawa i Sprawiedliwości i prezentacja programu. No, zobaczymy, co tam usłyszymy. Myślę, że za tydzień będzie to dobry temat do komentarza, ale jeszcze, proszę Państwa, nie może nam umknąć katastrofa ekologiczna w stolicy, bo już ten most jest gotowy, te rurociągi mają już te ścieki wreszcie do oczyszczalni doprowadzić. No zresztą zobaczmy, posłuchajmy, jaki jest stan w tej chwili prac.
Wojsko robi co może, aby ścieki jak najszybciej przestały wpływać do Wisły. Do soboty budowany przez żołnierzy i ekspertów alternatywny rurociąg ma być gotowy.
Robimy ten bypass po to, żeby zahamować zrzut ścieków do rzeki.
Wojsko zdążyło zbudować most pontonowy, zanim stołeczny ratusz zdołał uporać się z formalnościami i wszelkimi pozwoleniami. A czas jest tu bardzo istotny. Dziś okazało się, że wbrew temu, co deklarował stołeczny ratusz, do Wisły nie trafiają jedynie ścieki komunalne, ale także niebezpieczne substancje z zakładów przemysłowych.
Ustaliliśmy, że na lewobrzeżnej części Warszawy mieści się 118 zakładów przedsiębiorstw, z których 40 zrzuca do instalacji miejskiej kanalizacyjnej ścieki z zawartością substancji niebezpiecznych.
Prezydent Trzaskowski wbrew komunikatom inspektorów środowiska zapewnia:
ścieki przemysłowe nie trafiają do kolektora.
I wciąż przekonuje.
Nie ma żadnej katastrofy. Nie używajmy tego słowa.
Fala nieczystości jest na wysokości Włocławka. Mieszkańcy są zaniepokojeni.
Ale myślę, że jedno z ważnych pytań nam się tutaj też przy okazji niejako tego tematu ujawniło. Czy my mamy w ogóle w Polsce jakieś organizacje naprawdę ekologiczne, troszczące się o przyrodę, pragnące, żebyśmy wszyscy żyli w czystym otoczeniu? Bo ci, którzy dawali się zabić za kornika, drzewo, którzy przykuwali się do właśnie drzew, którzy protestują, gdy Polska realizuje jakąkolwiek inicjatywę czy inwestycję, która ma szerszy wymiar, większą skalę, która nas pcha do przodu, teraz milczą. Odwrotnie, wydają komunikaty, a jeśli już się odzywają, to wydają komunikaty przeciwko polityzacji tego straszliwego wydarzenia, straszliwego dla przyrody. Proszę księdza, czy my mamy w Polsce ekologów zatem?
Panie redaktorze, ekolodzy pewnie są, tylko nie mają zbyt wiele do powiedzenia i często są niezrzeszeni. Natomiast te organizacje, które działają, a szczególnie te, które przybrały już formę organizacji partyjnych, to są zwyczajne partie polityczne, czasami bardzo cyniczne. Ja wczoraj akurat czytałem między innymi program wyborczy polskich zielonych startujących do parlamentu. I jeżeli czytam wśród ekologów jako program wyborczy, że wprowadzenie powszechnie dostępnej aborcji na życzenie. Co to ma wspólnego z ekologią? Pamiętam paranoję, która nastąpiła na przykład w Hiszpanii, gdzie aborcja wśród u małpy człowiekokształtnej zagrożona jest więzieniem dla tego, kto jej dokona. Aborcja u człowieka ma być dozwolona. Potraktujmy tego człowieka przynajmniej już, no, może nie jak kornika, ale jako część tej przyrody. Tak samo inny punkt programu Polskich Zielonych, antykoncepcja na życzenie. Przepraszam, od kiedy to stosowanie jakiejś chemii, która ma zablokować naturalne procesy życiowe człowieka, jest ekologiczne? Co to ma wspólnego z ekologią? Więc przepraszam, to jest obłuda i zwyczajne, no, i cynizm.
Panie doktor?
Te wydarzenia, które byliśmy i obserwujemy stale niestety ciągle i to wszystko nad nami ciągle wisi niestety, obnażyło generalnie całą tą organizację, że właściwie to, co już ksiądz powiedział, że to ona jest szalenie zideologizowana i tak naprawdę jest jakąś zasłoną dymną i jest jakimś sposobem zdobywania różnego rodzaju grantów i funduszy na tak zwaną działalność w cudzysłowie.
Nikt nie potępił, słuchajcie, nikt nie zaapelował do władz Warszawy, żeby lepiej pracowały, żeby wyciągnęły wnioski. Przecież to jest katastrofa ekologiczna o gigantycznej skali.
Ja tutaj oczekiwałam, że właśnie te środowiska będą nawoływać do tego, żeby pan prezydent Warszawy podał się do dymisji. Bo stopień zagrożenia, niefrasobliwości, dziecko pijane we mgle, 29 godzin zatrzymywania informacji o tym, co się stało, według mnie upoważnia to właściwie do wprowadzenia zarządu komisarycznego w Warszawie, dlatego że ja też mówię z punktu widzenia mieszkańca Warszawy i na razie się jeszcze nic złego nie wydarzyło, ale co jeszcze przed nami, naprawdę mam obawy. I tutaj wszystko jedno, czy ekologowie są po tej, czy po innej stronie politycznej, ale jeżeli jest aż tak źle, no to właściwie na co oni czekają? To całkowite milczenie pozwala nam skonstatować, że to jest ta organizacja, o której tutaj mówimy, to jest po prostu fikcja.
Mm-hmm. Niewiele dziecka z kąpielą, to znaczy są w Polsce ekolodzy i są organizacje ekologiczne, które robią dużo dobrego i czymś sensownym się zajmują, ale tak jak ksiądz Henryk tutaj powiedział, to są zazwyczaj nieduże organizacje wyspecjalizowane. Na przykład ktoś tam się zajmuje jeżami, ktoś tam się zajmuje żółwiami, ktoś tam się zajmuje na przykład wilkami. I to jest bardzo pożyteczna działalność. Nie dyskredytowałbym tego, wrzucając ich do jednego worka z takimi organizacjami na przykład jak Greenpeace, który rzeczywiście jest machiną taką polityczno-partyjną i tutaj rzeczywiście oni się uaktywniają w przypadku takich dużych procesów, właśnie jak, nie wiem, globalne ocieplenie czy coś takiego. Tutaj w tej sytuacji oczywiście milczenie, wprost przeciwnie, wręcz usprawiedliwianie tego, co tam się stało, mówiąc, że to właściwie nie jest taki wielki problem, że rzeka to się właściwie sama oczyszcza, a jak się wrzuci do wody, to jak to dłużej płynie, to potem się rozcieńcza, więc właściwie nie róbmy z tego problemu.
I powstaje tak zwana trzaskowianka.
To jest kompromitujące oczywiście dla tych dużych organizacji, takich, które właśnie mają ambicje globalnie się wypowiadać o problemach ekologicznych. No i to pokazuje, jak dalece są upolitycznione. W momencie, kiedy nasz człowiek tam po drugiej stronie jest tak, któremu mogłoby to zaszkodzić, no to my będziemy milczeć.
Bo te organizacje, dlaczego w ogóle warto o tym rozmawiać?
Ale jest jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo chciałbym to bardzo powiedzieć. Jest ten program takiej decentralizacji Polski, który mówi właściwie na poziomie samorządowym z większością rzeczy sobie poradzimy. I okazuje się, że przy takich okazjach właśnie jak to, co się stało w Warszawie, ta ogromna awaria i ogromne zagrożenie ekologiczne, no samorząd musi korzystać z pomocy państwa, prawda? Musi korzystać z pomocy państwa na poziomie rządowym, bo oczywiście samorząd to też państwo, ale początkowo nie chce, jest mu to niewygodne i tutaj pokazuje się, że ten plan decentralizacji, on jest ryzykowny właśnie również z takiej perspektywy, bo jak przyjdzie co do czego, to samorząd z takimi zagrożeniami sam sobie nie poradzi.
Przede wszystkim terminologicznie uporządkujmy. Ekolog to jest ktoś, kto się naukowo zajmuje środowiskiem, natomiast tu mamy do czynienia głównie z ekoaktywistami, to jest zupełnie co innego. Ekoaktywiści są elementem pejzażu politycznego, są bardzo ważną częścią ideologii lewicowej. Wyzwolenie przyrody jest czymś w rodzaju wyzwolenia proletariatu. To jest taka neomarkistowska...
A człowiek nie jest częścią przyrody w tym ujęciu, tylko oczywiście jest odseparowany od niej, jest wrogiem tej
człowiek
przyrody.
Człowiek jest wrogiem przyrody, czyli tym ujęciu, tak. Czyli tym kapitalistą czy imperialistą, więc to są takie te polityczne definicje są istotne. Dla mnie najistotniejsza jest kwestia korupcyjna. Ktoś, kto odbiera kolektory, zalewa betonem rury, które nie mogą pracować elastycznie, które są narażone na zmienny słup wody, bo to jest przecież pod dnem rzeki, na wszelkie drgania, na ruchy tektoniczne, że nie wiadomo, jak monitorować te rzeczy. I ktoś, kto to odebrał, to jest kryminał dla mnie po prostu. Nie wolno było tych kolektorów w takiej formie zabetonowanych rur, przykrytych płytami betonowymi, odebrać, ponieważ nikt nie miałby w normalnym stanie nawet szans skontrolowania tego.
Dlatego nie wyłapano, jakby rozumiem, że
no, gdzieś nie wyłapano, bo się nie dało.
I nie można naprawić teraz, tak?
Bo i poza tym te opowieści, bo Rafał Trzaskowski opowiada, że on dlatego tak późno zawiadomił, że przerzucił do drugiego kolektora i wtedy wszystko działało. Otóż nie, jeśli te dwa kolektory są tak samo skonstruowane, to one uległy temu samemu zepsuciu, niezależnie od tego, czy szły tam ścieki, czy nie, w tym samym czasie, więc to trzeba było wyjaśnić. Teraz tylko prokuratura i eksperci, ponieważ jeśli coś kosztuje 3 miliardy 700 milionów złotych i zostaje takie dziadostwo odebrane technicznie.
Sam kolektor był tańszy.
Tak.
Znaczy, ja też bym tutaj nie mieszał czajki, bo ona jednak działa.
Tak, to jest nowoczesna oczyszczalnia, to jest inna rzecz. Natomiast te kolektory to jest absolutny kryminał.
Wiadomo mi skądinąd, że jeszcze tak tylko dodam, oczywiście, króciutko, że kiedy kończono właśnie budowę tego typu kolektorów, to nastąpiły masowe zwolnienia przed czasem z firmy, tak żeby ewentualnie nikt później nie kojarzył i pewnego rodzaju forma zabezpieczenia. Notabene ta firma, która to robiła, już w tej chwili nie istnieje i jest w stanie dawno upadłości.
Ale przecież na razie wszystko wskazuje, że tutaj jakby nie będzie żadnych konsekwencji politycznych, tak? Bo nikt się nie podał do dymisji, jedno zwolnienie pod jakimś pretekstem w Warszawie. Czyli można w Polsce robić takie rzeczy.
No to Hanna Gronkiewicz-Waltz jednak, no. Trzeba to powiedzieć otwarcie, przecież to za jej prezydenturę. Ona objęła urząd w Warszawie w grudniu 2006 roku. I to ona...
A rząd słusznie zrobił, że tak jakby podał rękę natychmiast władzy stolicy, nawet ta ręka była odtrącana.
Oczywiście, że słusznie zrobił, bo w sytuacji takiego zagrożenia rząd musi działać. I rząd zadziałał tak jak można było najsprawniej i najlepiej. Widzimy, że tam te prace idą cały czas. Rzeczywiście ludzie, którzy to relacjonują, mówią, że są pod wrażeniem tej sprawności i tego, jak szybko jest to robione.
Tylko pamiętajmy, ale że to jest problem. Ten most pontonowy i te rury przegradzają Wisłę.
Tak, jest żeglugą. Zatrzymamy.
Przegradzają Wisłę i gdyby przyszła zima, przebicie się przez ten beton w tych kolektorach to jest sprawa miesięcy i bardzo długiej pracy, więc i tak te rury tam długo nie mogą zostać.
Oby wreszcie udało się tę awarię usunąć tak już do końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję doktor bardzo. Hanna Karp, Jacek Łęcki, Stanisław Janecki. Oczywiście pozdrowienia dla słuchaczy katolickich rozgłośni radiowych, które transmitują lub retransmitują Salon Dziennikarski. A są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy, życzymy miłego odpoczynku, miłej soboty, miłej niedzieli. Do usłyszenia, do zobaczenia.